pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 13 wersetu do 21. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. To jest Boże Słowo. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, za to, że przemówiłeś do nas, ale nie tylko do nas, do wszystkich ludzi. Dziękujemy Ci za to, Panie, że to Słowo jest spisane, że możemy je czytać i rozważać. Panie, prosimy Ciebie, abyś dał nam zrozumieć ten tekst, abyś dał nam zrozumieć Twoje Słowo, aby ono było żywe, aby ono było skuteczne dla nas, Panie. Prosimy Cię, Ojcze, otwieraj nasze serca, otwieraj nasze umysły, abyśmy mogli to Słowo przyjąć i umieli je zastosować w naszym własnym życiu. W imieniu Pana Jezusa. Amen. W XVIII wieku w Anglii żył pewien człowiek, który był pastorem, nazywa się William Grimshaw. Był, można powiedzieć, osobą nietuzinkową, ponieważ czasami sprawdzał swoich wiernych, czy ich wiara jest prawdziwa. I pewnego razu była taka historia, że w kościele pojawiła się kobieta, starsza kobieta, niewidoma kobieta. I ta kobieta, kiedy musiała przyjść do kościoła, to za każdym razem, czy idąc do kościoła, wracając z kościoła, za każdym razem napotykała grupę dzieci, które dokuczały jej okrutnie. Wyśmiewały się z niej, ponieważ była niewidoma, więc szturchały ją. Ale kobieta któregoś razu, słysząc kazanie, czy Słowo Boże głoszone, wyznała swoją wiarę, że ona też wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Tyle, że ten pastor, William Grimshaw, nie był pewny, czy to, co ta kobieta mówi, jest prawdziwe. Czy ma pokrycie w rzeczywistości, czy ta kobieta faktycznie uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa. Więc pewnego razu udał się za nią w drodze z kościoła do jej domu. Tyle, że nie było tam już grupy dzieci. On zaczął robić za tą grupę dzieci. Wziął kija i zaczął ją szturchać tym kijem. Kobieta z początku była łagodna i prosiła. Myślała, że to dzieci, więc prosiła: dzieci, przestańcie. Ale William Grimshaw nie dalej ją tam szturchał. Więc w końcu kobieta się zdenerwowała i zaczęła, mówiąc brzydko, rzucać mięsem. Zaczęła kląć, wyzywać te dzieci. No, robiła różne złe rzeczy, więc ten pastor wiedział, że ta kobieta złożyła puste wyznanie wiary. Za tym wyznaniem wiary nie szło nic, nie szła przemiana życia, ponieważ zachowanie mówiło jej więcej niż jej słowa. I tak niestety jest w wielu przypadkach dzisiaj, u wielu ludzi, że ludzie mówią pewne rzeczy odnośnie wiary w Boga, ale za tym nie idzie nic więcej. Są to tylko puste słowa. I dzisiaj chciałbym właśnie skupić się na tym jednym fragmencie, na jednym wersecie, który przeczytaliśmy. Jest to z wersetu 16. Bóg mówi Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Piotr nie napisał nic nowego w swoim liście, jeśli chodzi akurat o tą sprawę, ponieważ on tylko zacytował to, co było napisane w Starym Testamencie, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Kapłańskiej, która można ją nazwać inaczej, jako Księga Świętości Boga, ponieważ w tej księdze świętość Boga raz za razem jest, można powiedzieć, naświetlana. Księga Kapłańska mówi o porządku, jaki ma być w świątyni, jaki ma panować, o ofiarach, jakie mają być składane. Ofiary są święte. Kapłani, którzy służą w świątyni, są święci. Wszystkie przyrządy, których kapłani używają do składania ofiar, są święte. Ponieważ Bóg jest święty. I Bóg, patrząc na Stary Testament, widzimy, że Bóg wybrał sobie Izrael jako naród. Wyprowadził go z Egiptu. Nadał mu prawo. W jakim celu? Aby Izrael był narodem świętym. Bóg najpierw skierował do nich te słowa, które dzisiaj apostoł Piotr kieruje do nas. Bóg powiedział do Izraela: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ale kiedy spojrzymy na kontekst tego wersetu, na 19 rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej, to zobaczymy, co Bóg ma na myśli, kiedy mówi: świętymi bądźcie. Ponieważ czczenie Boga, oczywiście ono było uczestniczenie w nabożeństwach świątynnych, przestrzeganie, zachowanie świąt żydowskich, to było istotnym elementem czczenia Boga. Zachowywanie przykazań, które Bóg nadał, było istotnym elementem czczenia Boga. Ale w 19 rozdziale, gdzie ten werset jest umieszczony, jest mowa o tym, że Żydzi musieli być świętymi we wszelkim aspekcie swojego życia, we wszystkich aspektach, we wszystkich sferach swojego życia. Kiedy mają do czynienia ze swoim bliźnim, muszą być świętymi. Ponieważ Bóg jest święty. Świętość musi się rozciągać na całe życie. Bóg dobitnie dał do zrozumienia, że od swoich wyznawców oczekuje konkretnego postępowania. I cytat, jaki dzisiaj omawiamy, jest właśnie tego dowodem. Bóg jest Bogiem świętym i oczekuje, że Jego wyznawcy też będą świętymi. I Piotr cytuje ten werset, żeby pokazać, że ten sam wymóg, jaki był w Starym Testamencie, dotyczy osób, które dzisiaj określają się jako chrześcijanie. Ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, zarówno Żydzi, jak i poganie, powinni być świętymi we wszelkim postępowaniu, ponieważ taki przykład dał im sam Pan Jezus Chrystus, który jest święty, który był święty w całym swoim postępowaniu. Powód jest oczywisty. Bóg jest Bogiem świętym. Bóg się nie zmienia. Bóg jest Bogiem świętym i wymaga świętości od tych, którzy w Niego wierzą, którzy wierzą w Niego przez Pana Jezusa Chrystusa. Na czym polega świętość Boga? Może tak. Na czym polega świętość Boga? Co to jest ta świętość? Co to znaczy, że Bóg jest święty? Najprościej mówiąc, świętość Boga mówi nam, że Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem, ze złem. W Bogu nie ma ani grama, ani miligrama grzechu, ani zła. Bóg jest jak kryształ, jest czysty. Bóg jest doskonały. Jego moralność jest doskonała. Bóg jest dobry. Tam nie ma ani krzty grzechu czy zła. Jeśli popatrzymy na nas samych, na siebie, na nasz charakter, to co tam zobaczymy? Na pewno są tam zalety, prawda? Są zalety, są dobre cechy charakteru, ale niestety też są i wady. Są rzeczy, czy cechy charakteru, których nie chcielibyśmy mieć. Ale jeśli popatrzymy na charakter Boga, to tam znajdziemy tylko zalety, tylko pozytywy, ponieważ Bóg jest święty. On jest, tam nie ma ani grama grzechu, ani zła. W nim nie ma żadnej ciemności. Bóg jest doskonały moralnie. Tak? Bóg w całym swoim postępowaniu jest święty, czyli Bóg nie, jak to powiedzieć, w tym, jak działa względem swojego stworzenia, względem ludzi, Bóg jest święty. Jeżeli popatrzymy na przykazania, jakie dał, na przykład na dekalog, na przykład na przykazanie, największe przykazanie, przykazanie miłości, czy dwa przykazania miłości, tak? To widzimy, że w tym wszystkim Bóg jest święty. Jego przykazania są dobre i święte, ponieważ w żadnym miejscu Bóg nie zachęca do grzechu, a wręcz odwrotnie, zniechęca. Bóg, dlaczego Bóg dał takie przykazania? Dlaczego Bóg mówi, abyśmy byli święci? Ponieważ Bóg kocha świętość. Bóg kocha świętość. A to oznacza, że Bóg nienawidzi grzechu. Bóg nienawidzi zła. Bóg nie jest obojętny na grzech. Bóg nie przymyka oczu na grzech. Nie przechodzi obok. Ale Bóg nienawidzi grzechu. I nienawidzi go do tego stopnia, że karze go najwyższą możliwą karą. Ponieważ grzech jest całkowicie przeciwny Bożej naturze. Jeżeli na jednym biegunie byśmy umieścili Boga, to na drugim biegunie musielibyśmy umieścić grzech. Nie ma takiej siły, które te dwa bieguny mogłyby połączyć ze sobą. Bóg tak bardzo nienawidzi grzechu. Możemy to zobaczyć poprzez krzyż Chrystusa. Bóg nie oszczędził swojego Syna, ale Go za nas wszystkich wydał. Ponieważ Bóg nienawidzi grzechu. Nie przeszedł obok. Nie zostawił go, nie pominął grzechu, ale ukarał go w Jezusie Chrystusie. Jezus wziął karę należną za nasz grzech na siebie. Bóg ukarał grzech. Wyraził swój gniew poprzez to, że opuścił Jezusa, poprzez to, że Jezus doświadczył śmierci. Jest kilka wersetów, które pokazują, że świętość Boga znaczy, że Bóg jest oddzielony od grzechu, nie ma nic wspólnego z grzechem, brzydzi się grzechem i karze go najwyższą możliwą karą. Z pierwszego listu Jana, pierwszy rozdział, werset piąty. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Ciemność oznacza zło, oznacza grzech. Bóg jest światłością. Inny werset. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. To są tylko niektóre rzeczy wymienione, co do których Bóg pokazuje swój stosunek. Bóg nienawidzi grzechu. I trzecia rzecz. Także Judejczycy czynili to, co jest złe w oczach Pana i pobudzali Go do gniewu swoimi grzechami, które popełniali bardziej niż to wszystko, co czynili ich ojcowie. Pierwsza Księga Królewska, 14 rozdział, 22 werset. Bóg, tekst mówi, pobudzali do gniewu Boga swoimi grzechami. Bóg karze grzech, ponieważ Go nienawidzi. Ale w tym samym miejscu Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jak to do nas się odnosi? Świętymi bądźcie. Wielu ludziom wydaje się, że bycie świętym to bycie człowiekiem, nad głową którego świeci aureolka. Tak są przedstawiani święci. Bycie świętym to bycie człowiekiem ponadprzeciętnym. Wyjątkowym w kwestiach wiary, w kwestiach religii. Święty to człowiek obdarzony szczególną łaską od Boga. Oni są zwykli wierni, ale są też i święci, którzy są ponad. Oni mają szczególne łaski. kościele rzymskokatolickim, który praktykuje kult świętych, szacuje się, że jest około 10 tysięcy świętych. Ale Nowy Testament pokazuje, że świętym był każdy wierzący w Jezusa Chrystusa. Nie było w kościele dwóch grup. Nie było podziału na świętych i wierzących. Wierzący w Nowym Testamencie byli od razu świętymi. Paweł, pisząc swoje listy, pisze je do świętych, do wierzących. I tak z trzech różnych listów możemy zobaczyć, jak Paweł adresuje swoje listy, do kogo. Paweł, list do Efezjan, 1:1. Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Do świętych i wierzząc. List do Filipian, 1:1. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i z diakonami. I trzeci list, Kolosan, 1:2. Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Dla apostołów. Człowiek wierzący, to inaczej człowiek święty. To nie znaczy, że ci wierzący byli całkowicie wolni od grzechu, jakby się mogło nam wydawać. Nie byli. Czytając Nowy Testament widzimy, jak często zmagają się z różnymi grzechami, z cielesnością, z podziałami, z niemoralnością. Nowy Testament pokazuje nam prawdziwych ludzi. Nie wybiela, nie koloryzuje. Ale Pismo Święte, Nowy Testament określa wierzących jako ludzi świętych. To znaczy ludzi, dla których uświęcenie jest najwyższym priorytetem. Ci ludzie uwierzyli w Jezusa Chrystusa i poszli za Nim jako za swoim Zbawicielem i Panem. Poszli za Jego stylem życia, które charakteryzowało się oddzieleniem od grzechu i oddaniem się w służbę Bogu. W ten sposób stali się chrześcijanami, uczniami Chrystusa, a ich życie charakteryzowało się świętością, uświęceniem. Upadali, ale podnosili się z tego, uświęcali się. Więc patrząc na to, jak apostoł Paweł zwraca się do wierzących, możemy powiedzieć, że bycie świętym jest normą dla każdego wierzącego. Tak jak to było normą w Starym Testamencie, że każdy Żyd powinien być święty, tak dzisiaj normą dla każdego wierzącego jest to, żeby był święty. Piotr napisał list do wierzących Pana Jezusa Chrystusa i wszystkim im napisał o tym, żeby byli święci, żeby żyli świętym życiem w każdym aspekcie życia. Jak popatrzymy, jakich aspektów dotyka Piotr, to zobaczymy, że dotyka aspektu Kościoła, dotyka aspektu domu, małżeństwa, czyli rodziny, pracy. Więc wymóg świętości dotyczy wszystkich wierzących bez wyjątku i wszystkich aspektów życia bez wyjątku. Kiedy Bóg mówi, abyśmy byli świętymi, to znaczy, że chce, aby ci, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, byli tak jak Jezus, oddzieleni od grzechu i oddani w służbę Bogu. Bóg chce, aby całe ich życie było wolne, czyste od grzechu, od zła, od upadku. Bóg chce, aby naczelną zasadą życia chrześcijanina było uświęcenie. Dlatego tak ważne jest, aby każdego dnia zapierać się samego siebie, brać swój krzyż i naśladować Chrystusa. Bo kiedy naśladujemy Chrystusa, kiedy idziemy za Chrystusem, to nie idziemy za naszymi własnymi pożądliwościami, nie idziemy za naszymi własnymi pragnieniami, które są grzeszne. Ta trzecia, ostatnia rzecz. Dlaczego to takie ważne, aby być świętym? Dlaczego jest to takie ważne, aby być świętym? W Piśmie Świętym czytamy o tym, jak Bóg stworzył człowieka. Człowiek był bez grzechu. Bóg po stworzeniu podsumował to, co uczynił i powiedział, że to było dobre. Tam nie było żadnego braku, tam nie było żadnego grzechu. Człowiek miał doskonałą relację z Bogiem. Bóg chodził z człowiekiem. Człowiek chodził z Bogiem. Bóg rozmawiał z człowiekiem. Bóg umieścił człowieka w miejscu, które sam przygotował dla niego. Człowiek był w doskonałym miejscu, w doskonałej relacji z Bogiem, ale grzech zniszczył to wszystko. Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli przeciwko Bogu, zostali wygonieni z tego miejsca, tej doskonałej społeczności z Bogiem. Grzech oddzielił człowieka od Boga. Grzech spowodował, że człowiek stracił relację z Bogiem, jaką miał. Grzech nie tylko zniszczył relację z Bogiem, ale wypaczył ten Boży obraz, jaki jest w człowieku. Zniszczył, może nie zniszczył, ale wypaczył. Wykrzywił. Także człowiek dotknął całej istoty człowieka, jego myśli, jego serca, jego pragnienia, jego motywacji. Wszystko to zostało dotknięte przez grzech i człowiek zamiast dążyć do świętości robi to, co grzech umówi z natury. Apostoł Paweł powiedział tak, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy człowiek jest grzeszny. Każdy człowiek, który przychodzi na ten świat, rodzi się w grzechu, rodzi się z grzechem i jest wykluczony ze społeczności z Bogiem z powodu tego grzechu. I nie będzie mógł się cieszyć życiem wiecznym, ponieważ brak świętości równa się brak aprobaty i akceptacji ze strony Boga, który jest święty. Kiedy Izajasz, prorok ze Starego Testamentu, otrzymał objawienie Boga i zobaczył Boga, czy chwałę Boga i zobaczył serafów, którzy otaczają Boga i którzy wołają: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Izajasz widząc to zawołał: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Człowiek widząc świętość Boga drży. Dlaczego? Bo tej świętości nie ma. A wszystko to, co się konfrontuje, to, co jest nieświęte, w konfrontacji z tym, co jest święte, z tym, który jest święty, musi zginąć. Izajasz to rozumiał, dlatego zawołał: biada mi, zginąłem. Ponieważ wiedział, że jest grzeszny, a Bóg jest święty. W związku z tym, kiedy spotkał Boga, zobaczył chwałę Boga, przestraszył się, myślał, że zginie. W innym miejscu możemy przeczytać: dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 werset. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Nikt bez uświęcenia nie może mieć relacji z Bogiem. Nikt bez uświęcenia nie pójdzie do nieba. Nikt bez uświęcenia nie będzie zbawiony. Ponieważ nadzieja chrześcijan jest taka, że będzie dzień, kiedy ujrzą Boga, zobaczą Go takim, jakim jest i na wieki będą służyć przed Jego obliczem. W związku z tym bez świętości nie mogą, nie są w stanie tego zrobić. Natomiast ci, którzy nie są świętymi, Boga oglądać niestety nie będą, a to oznacza ich potępienie i karę. Gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Ci, którzy nie są święci, Boga oglądać nie będą. Więc uświęcenie jest konieczne, by mieć społeczność z Bogiem, by móc oglądać Boga, by móc żyć w niebie, mieć społeczność z Bogiem w niebie. Dlatego bycie świętym jest tak ważne, jest kluczowe dla naszej wieczności. To, czy żyjemy w świętości, wpływa na naszą wieczność, na naszą przyszłość. Albo jesteś święty, albo nie. Nie ma nic pośrodku. Nie ma trzeciej opcji. Bez świętości, bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana, ponieważ Bóg jest święty. Kilka słów zastosowania. Jeżeli jesteś wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa, to to uświęcenie powinno być Twoim priorytetem, ponieważ sam Pan Jezus dał nam taki przykład. Jezus żył świętym życiem. Jezus był oddzielony od grzechu i oddany w służbę Bogu. Jego całe życie jest przykładem uświęcenia. Więc jeżeli uważamy się za chrześcijan, za uczniów Chrystusa, za naśladowców Chrystusa, to nasze życie powinno odzwierciedlać sposób, w jaki żył Jezus. Powinno być święte. Powinniśmy my oddzielać się od grzechu, oczyszczać się z grzechu, uciekać od grzechu, ale w tym samym czasie też powinniśmy oddawać się w służbę Bogu. Proces uświęcenia musi zawsze składać się z tych dwóch elementów. Oddzielenie od grzechu i oddanie się w służbę Bogu. Jeżeli nie kochamy uświęcenia, jeżeli nie pragniemy uświęcenia, to to znaczy, że nie jesteśmy chrześcijanami. Że nie jesteśmy odrodzeni na nowo przez Ducha Świętego. Ponieważ każdy człowiek, który jest zrodzony z Boga, pragnie świętości. Pragnie być taki, jaki jest jego duchowy ojciec. Pragnie być taki, jakim jest Jezus. Jeżeli kochasz Jezusa, jeżeli wierzysz w Niego, to naturalne będzie to, że będziesz chciał być taki jak On. Będziesz chciał być święty. Czy chciała być święty? Jak jest z tobą? Czy pragniesz świętości w swoim życiu? Czy pragniesz być święty, święta? Bycie świętym znaczy, że świętość powinna dotykać wszystkich aspektów naszego życia. Świętymi mamy być w domu, w pracy, w szkole, jeżeli chodzimy do szkoły, w małżeństwie, we wszystkich życiowych okolicznościach. To znaczy, że uświęcenie to proces, który powinien trwać 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, przez całe nasze życie. Od uświęcenia nie można sobie wziąć urlopu. Uświęcenie jest procesem, który oprócz tego, że dotyka wszystkich aspektów naszego życia, to też powinien dotykać całej naszej istoty. Ponieważ grzech dotknął całej naszej istoty. Uświęcenie powinno dotyczyć naszych uczynków, to jak postępujemy. Jeżeli nie możemy być ludźmi, którzy mają dwa standardy. Jeden standard na to, jak zachowujemy się w kościele, jak postępujemy w kościele, a drugi standard na to, jak postępujemy poza kościołem. To jest wykluczone. Jest jeden standard świętości, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Musimy postępować w sposób, który podoba się Bogu. Musimy postępować w sposób, który jest święty na każdy dzień. Dotyczy to też naszego języka. Jakim językiem mówimy? Czy zmieniamy język? Czy dostosowujemy język wedle przysłowia, jeśli wchodzisz między wrony, zacznij krakać jak i one? W kościele mówimy pobożnie. Poza kościołem szastamy językiem, brzydko mówiąc. Czy jak jesteśmy z kumplami, z kolegami, jaki jest nasz język? Czy język, który używamy w kościele, jest inny od tego, który używamy poza kościołem? To, co mówimy i jak mówimy, powinno odzwierciedlać uświęcenie. Czy świętość. Uświęcenie rozciąga się na nasze myśli, na to, jak myślimy, o czym myślimy, co zaprząta naszą uwagę, co czytamy, co oglądamy, jakie treści zapełniają nasze myśli. Czy są to rzeczy, które Bóg pochwala, czy jest to prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, czy jest cnotą i godne pochwały. Na co poświęcamy nasz czas, nasze myśli. Uświęcenie musi dotykać także naszych emocji i pragnień. Czy kochamy Boga? Czy kochamy uświęcenie, czy też może kochamy jakiś grzech, może pielęgnujemy jakiś grzech? Jak bardzo dla nas ważny jest Bóg? Jak bardzo dla nas jest ważny Kościół, bracia i siostry w Chrystusie, przecież inni ludzie? Czasami jak stoimy ze stolikiem z literaturą, spotykamy pewnego człowieka i ten człowiek oczywiście mówi o sobie jako chrześcijanin. On jest chrześcijanin, prawda? Ale wszyscy inni to debile. Według niego. I on mówi otwarcie, wszyscy inni to debile. On poznał Pana Jezusa, a wszyscy inni to w demokracji żyją, tak mówiąc jego językiem. Więc widać, że znowu, że jego mowa pokazuje, że coś jest nie tak. Prawda? Że on może mówić jedno, że kocha Pana Jezusa, może mówić, ale jeżeli mówi, że wszyscy inni to małpy i debile, to widzimy, że ten człowiek nie poznał Pana Jezusa Chrystusa w ogóle, że nie zna Chrystusa, ponieważ Chrystus umarł za tych wszystkich ludzi, których on obraża. Chrystus przelał swoją krew i nie można nikogo obrażać w ten sposób. Więc Chrystus nakazał, żebyśmy miłowali wszystkich ludzi, tak? Żebyśmy wszystkimi mieli pokój. A zachowując się w taki sposób, pokazujemy, że świętość jest nam obca. Ten człowiek może mówić jedno, ale jak ta niewidoma kobieta z tego przykładu, widzimy, że za tym nic nie idzie. Świętość musi dotyczyć wszystkich aspektów naszego życia, musi dotyczyć całej naszej istoty. Ostatnia rzecz. Dopóki żyjemy w tym ciele, które jest grzeszne, uświęcenie nigdy nie będzie całkowite. Nigdy nie będzie takiej sytuacji, dopóki żyjemy w tym ciele, że będziemy mogli powiedzieć, jestem wolny od grzechu. Już się nie muszę dłużej zmagać. Już nie muszę dłużej walczyć. Nie muszę uśmiercać tego, co cielesne w moim życiu. Chociaż są tacy ludzie, którzy tak będą mówić. I tak mówią. Ale dopóki żyjemy w tym grzesznym ciele, nasze uświęcenie nie będzie całkowite. Zawsze będzie coś, co będzie powstawać przeciwko Bogu. Będzie się buntować. Zawsze będzie coś, co trzeba będzie umartwiać. Dlaczego? Dlatego uświęcenie jest procesem. W odróżnieniu od usprawiedliwienia, które jest jednorazowe. Natychmiastowe. Uświęcenie w pewnym sensie, jak to powiedzieć, już jest, tak? Jesteśmy świętymi, ale jeszcze nie do końca. Znaczy jeszcze nie teraz. Już, ale jeszcze nie teraz. Całkowita świętość nastąpi dopiero w momencie, kiedy powróci Chrystus i nasze ciała zostaną przemienione na podobieństwo Jego. Wtedy nie będzie grzechu, wtedy nie będzie choroby, wtedy nie będzie wszystko to, co złe, będzie unicestwione. Ponieważ jest to proces, więc w każdym człowieku będzie odbywał się inaczej. Jeśli chodzi o tempo. U jednych będzie szybciej, u innych będzie wolniej. I mnóstwo różnych czynników składa się na to, prawda? Na to tempo. W związku z tym ważne jest, aby to rozumieć, że różni ludzie będą mieli różne tempo uświęcenia. I nie można im stawiać naszej własnej poprzeczki. To znaczy, że nie możemy stawiać im naszych własnych standardów, przecież porównywać się z innymi, jeśli chodzi o proces uświęcenia. Bo możemy powiedzieć, ten a ten brat albo ta siostra to jeszcze robi to, to lub tamto. A ja już tego nie robię. A ja już tego nie robię od iluś tam lat, prawda? I wtedy właśnie stawiamy tą poprzeczkę, tylko że nie bierzemy pod uwagę, że ta siostra lub tamten brat zupełnie w innym kontekście wyrósł, zupełnie inne doświadczenia życiowe miał, jest innym człowiekiem, w związku z tym ten proces uświęcenia wygląda inaczej. Nie mieszmy się z innymi. Jeśli chcemy mieć chlubę, to zmierzmy się z Chrystusem, z Jego świętością i do tego wzywa nas Chrystus. Mieszmy się z Nim i wtedy będziemy mieć chlubę. Wtedy wyjdzie, jak bardzo się chlubimy. Wtedy trzeba tylko pochylić głowę i żałować za to, że jeszcze nie jesteśmy tacy jak On. Tak? Że jeszcze nam dużo brakuje. Więc nigdy nie mieszmy naszego postępu w uświęceniu z innymi osobami, czy wedle innych osób, ale zawsze mieszmy go z samym Chrystusem. Wtedy to będzie powodowało pokorę w nas. Pokorę w nas, ale też miłość do innych ludzi i pokorę względem innych ludzi. Więc Chrystus jest naszym uświęceniem. Chrystus jest naszą świętością, więc idźmy za Nim. Podążajmy za Nim. Bo kiedy idziemy za Nim, to i chodzimy w świętości. Kiedy nie chodzimy za Nim, chodzimy w grzechu. Tak? Bardzo prosta formułka, tak? Kiedy idziemy za Chrystusem, idziemy w świętości, bo Jezus jest święty. Kiedy idziemy za własnymi pragnieniami, za własnymi pożądliwościami, wtedy idziemy za grzechem, ponieważ nasze pożądliwości, nasze pragnienia są grzeszne. Także świętymi bądźcie, ponieważ ja jestem święty. Tak mówi Pan. Bóg jest święty i o tym zawsze pamiętajmy. Amen.